Zaczynamy. Godzina 16.11. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień, ale może i coś więcej. Być może zaczynamy nowy sezon w polskiej polityce. Wszystko po sobocie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość na 20 miesięcy przed wyborami wskazała polityka, który być może będzie premierem, który być może będzie, nawet jest, już powiedzmy szczerze, jest kandydatem PiSu na stanowisko premiera. Czy Przemysław Czarnek utrzyma tą pozycję, czy dowiezie politycznie to zadanie aż do wyborów, a może i po wyborach? No to wiele zależy i od samej partii, i od samego polityka, ale wydaje się, że zrobił się ruch w polityce, zwłaszcza na prawej stronie. I dzisiaj o tym będziemy rozmawiać z politykami, z publicystami. Jak to właściwie jest z tą polską sceną polityczną i czy takim dość w sumie prostym ruchem można nadać nową energię w debacie publicznej. Na początek Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
No i jak widzieliśmy w sobotę i prezesa, i potem Przemysława Czarnka, to co zobaczyliśmy? Nową siłę, nową energię w polityce, czy jakiś taki trochę zgrany trik?
Znaczy, na pewno dawno nie widziałem tak zadowolonego prezesa Kaczyńskiego, bo on był zdecydowanie zadowolony z tego występu profesora Czarnka i z tej całej imprezy, która się odbyła w sobotę, więc to po pierwsze tutaj uśmiechnięty prezes, który mówił, jest świetnie. W przypadku profesora Czarnka wydaje mi się, że to wystąpienie było całkiem sprawne. Z tych trzech takich wystąpień, no bo ta Sala Sokoła jest taka historyczna, tam prezentowano Dudę, potem Nawrockiego, teraz Czarnka. Wydaje mi się, że jako pierwsze wystąpienie Czarnek wygrywa z nimi wszystkimi, z tego względu, że to wystąpienie było takie konkretne. Nie chodzi o to, że czy ktoś się z tym zgadzał, czy nie zgadzał, to o czym mówił profesor Czarnek, ale generalnie było raczej jasno, prostymi słowami określone, w którym kierunku Prawo i Sprawiedliwość chce iść. To, czy to jest właściwy kierunek, czy niewłaściwy, to jest zupełnie inna historia. Ale jako taka prezentacja, jako taki moment, prawda, prezentujemy kandydata na premiera, mamy coś do powiedzenia, zaczynamy kampanię jako pierwsi, no to wydaje mi się, że to jest jakiś tam ruch w biznesie się zaczął.
Ruch, ale co znaczy ruch w biznesie? To jest ruch na prawej stronie. Premier Donald Tusk powiedział, mam przeciwko sobie, czy mamy jako koalicja rządząca trzy konfederacje.
No, znaczy ruch w biznesie, na zasadzie zaczęła się kampania wyborcza. Ta kampania zawsze trwa, jest takie już stare powiedzenie, że kampania zaczyna się dzień po wyborach, tak dalej. No, ale taka prawdziwa kampania zaczyna się teraz. Reakcja Tuska nie jest też jakimś zaskoczeniem. Znaczy, dla Donalda Tuska to też nie jest zły wybór. Właśnie to jest ciekawe w polskiej polaryzacji, że często dzieją się rzeczy, które cieszą obie strony, znaczy i PiS, i Prawo i Sprawiedliwość, no bo one jakby podsycają polaryzację. Dla Donalda Tuska taki wyrazisty, silny przeciwnik po drugiej stronie jest bardzo fajnym straszakiem, bardzo takim, do którego można się odbijać, więc wydaje mi się, że w sobotę świętował i Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk. Mogli sobie tam przebić piątkę i powiedzieć, jest okej.
Okay. Tak, że wraca polaryzacja, bo jeśli wraca polaryzacja, to wraca, jak rozumiem, też nadzieja w PiS-ie, że na tej polaryzacji uda się odrobić trochę poparcia.
Ja rozumiem, że taka jest idea z wystawieniem akurat Czarnka. Dla mnie to było zaskoczenie. Osobiście uważałem, że to będzie ktoś inny, no bo też ten model, w którym Prawo i Sprawiedliwość prezentowało kandydatów, to profesor Czarnek odbiega od tego modelu. To znaczy, po pierwsze, to był kandydat zawsze, który był mniej znany, z mniejszą rozpoznawalnością i dopiero kampania budowała rozpoznawalność tego kandydata. Czy to był Duda, czy Nawrocki, nawet Mateusz Morawiecki nie był aż tak rozpoznawalny w momencie, kiedy zostawał premierem. Czyli można było zbudować komuś rozpoznawalność i opowiedzieć komuś historię. Czarnka zna w Polsce 90% i ma taką rozpoznawalność. Po drugie, zazwyczaj to był ktoś właśnie bardziej do centrum, a tutaj Czarnek tutaj pokazał bardzo konkretny kierunek, taki prawicowy, taki mocno prawicowy. Więc na pewno to odbiega od tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość robiło to wcześniej. Ale jak to się skończy, ja lubię się przekonywać z danymi, więc nie ukrywam, że w ciągu najbliższych kilku dni pewnie jakieś badanie zaczniemy i zapytamy, jak to Polacy widzą. Na pewno będziemy pytać o ocenę Czarnka w taki sam sposób, jak pytamy o ocenę premiera i prezydenta. Będziemy mogli sobie te dane porównywać i popatrzeć, jak jest odbierany Przemysław Czarnek na tle właśnie na przykład premiera, no bo ta rywalizacja na tym ma polegać, prawda? Kandydat na premiera kontra premier. I jedno wydaje mi się, że to pokazało to sobotnie wydarzenie, że polska polityka, nie tylko polska, ale generalnie polityka jest bardzo taka spersonalizowana. Znaczy lubimy jak za jakimiś pomysłami, ideami, słowami stoi konkretny ktoś z imienia, nazwiska, z krwi i kości. Dużo łatwiej jest nam się wtedy z tym utożsamiać. Więc od soboty Prawo i Sprawiedliwość ma twarz, ma nazwisko i może prezentować swoje pomysły, swoją ideę. A to, co zaprezentował Czarnek, no to było takie no, mocno na prawo.
Właśnie, to dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że my się najczęściej spotykamy przy okazji jakichś konkretnych badań, konkretnych wyników, a tutaj pan prezes będzie musiał trochę wróżyć z fusów i zdać się na swoją intuicję osoby, która i opisuje politykę i także patrzy na nią poprzez sondaże, ale też poprzez pryzmat tego, jak ona wygląda. Ruch na prawo rzeczywiście zupełnie inny niż dotychczas. Kandydat znany, przez jednych kochany, przez innych nielubiany. Kandydat, któremu no, trudno już na nowo wykroić jakiś wizerunek, bo ma ten wizerunek bardzo wyrazisty. No i taki kandydat rzeczywiście nie do centrum, tylko na prawą stronę, ale też to jest kandydat na premiera, a nie prezydenta. Żeby mieć premiera wystarczy tylko zdobyć 40% głosów, a żeby mieć prezydenta o 10 punktów procentowych więcej.
No pan redaktor tutaj dosyć delikatnie ocenił Przemysława Czarnka, że część go lubi, część nie lubi. No nie, jakby elektorat negatywny Przemysława Czarnka jest dosyć duży, jeden z większych, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. To też właśnie wyróżnia Czarnka jako kandydata w stosunku do tych poprzednich kandydatów. Z tego względu, że ten negatywny elektorat, który jest przede wszystkim po tej drugiej stronie, tej stronie liberalnej, będzie służył do tego, żeby mobilizować ten elektorat. A te wcześniejsze kandydatury typu Nawrocki, Duda powodowały, że ta druga strona miała problem, żeby zmobilizować się przeciwko komuś, kto nie budzi aż tak dużych emocji, nie jest tak skrajny, prawda? Więc tutaj to jest też kolejny punkt, gdzie ta kandydatura się różni. Ja jestem zwolennikiem, żeby bazować na danych takich trochę, żeby to społeczeństwo troszeczkę się mogło na tym zastanowić, czyli polecam Państwu nie wierzyć w jakiś sondaż, który się jutro pokaże i prawda, taki szybki sondaż, co myślisz, co uważasz, jakby dajmy ludziom troszeczkę się na tym zastanowić, jak te dane będą za tydzień, też nic takiego złego się nie stanie, ale oczywiście możemy sobie trochę powróżyć, jakby.
No możemy, bo
najwyżej
znamy.
Potem będzie, że Powłoski się nie zna i się mylił, więc podzielę się jedną moją opinią, znaczy wydaje mi się, jaki jest dzisiaj scenariusz bazowy. Dzisiaj scenariusz bazowy może wyglądać na tym, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość na tej prawicy, prawda, mając nową energię, nową twarz, zacznie odzyskiwać głosy, ale prawica jako prawica, przez to, że ma dzisiaj właśnie są te trzy konfederacje, czyli trzy takie mocno na prawo, prawica, która w wyborach prezydenckich miała 51%, prawda, Nawrocki wygrał wybory, w naszych sondażach mniej więcej 51-52%, czyli tej prawicy jest trochę więcej, tych partii prawicowych jest trochę więcej, że z tego może trochę ubyć, znaczy że z tego będzie powiedzmy 50% albo 49%, a ta przewaga pozwala dzisiaj prawicy myśleć o tym, żeby mieć większość w Sejmie, więc jakby to, że PiS może zyskać, niekoniecznie, że partie prawicowe mogą zyskać i że partie prawicowe dalej będą mieć większość, gdyby dzisiaj odbyły się wybory do Sejmu, więc wydaje mi się, że to jest bazowy scenariusz na teraz, na już.
Ale czyli scenariusz, że Jarosław Kaczyński trochę się bije o przetrwanie partii, że to był taki ruch, nie wiem czy rozpaczliwy, ale to był ruch taki rzeczywiście, że jest trudna sytuacja i trzeba i podjąć ryzyko i trochę mniej marzyć o wielkim poparciu na poziomie 40%, tylko spróbować odzyskać poparcie w takiej bazie prawicowej na poziomie no powiedzmy 30%.
Znaczy, jeżeli tak by się stało, znaczy, to Prawo i Sprawiedliwość uległoby presji, której nie uległ sztab Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Bo ja pamiętam, w wyborach prezydenckich było, że tam Nawrockiemu spada, wyborcy PiS-u nie chcą na niego głosować, Mijanka z Mentzenem, to wszystko było nieprawda. I to poparcie dla Nawrockiego cały czas było w okolicach 30%. Podobnie jest z PiS-em. Znaczy, w naszych badaniach PiS ma cały czas te 28-29%. A inne sondaże pokazują, że mu gdzieś tam spada, więc jakby tutaj, jeżeli to byłaby ta presja, no to uważam, że ona byłaby niewłaściwa. A z punktu widzenia, jaki był cel, wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że wybory parlamentarne są za 20 miesięcy, Czyli jeszcze po drodze można coś zrobić, ale ta rywalizacja na prawicy jest teraz, w tym momencie, rosnący Brown, prawda, mamy Konfederację drugą i tak dalej. Że to jest jakiś etap, ale on nie jest końcowy jeszcze, przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy, że taką opinią, no podam przykład, no, te słynne już dzisiaj Oze Sroze, prawda, pakowanie się prawicy i PiS-u w takie tematy, w których większość społeczeństwa jest przeciwko, znaczy przeciwko im. Prawda? Większość Polaków jest za OZE. Większość Polaków jest za związkami partnerskimi, a tam Czarnek bardzo mocno jakby uderzył w te dwie rzeczy. Zresztą to jest też kolejna rzecz, no bo wydaje mi się, że po wystąpieniu Czarnka kwestia tej ustawy o statusie osoby najbliższej jakby idzie do kosza. Jakby te dwa środowiska prezydenckie i nowogrodzkie jakby tutaj były raczej spójne, więc nie wyobrażam sobie, że po tych słowach Czarnka dzisiaj prezydent coś tam negocjuje i podpisuje taką ustawę. Znaczy to idzie do kosza. Uważam, że to jest błąd. Ale to jest jakby takie, można być oczywiście najsilniejszy w swoim obozie, tylko pytanie, czy ten obóz nie będzie po prostu poniżej 50 i wtedy tych mandatów może zabraknąć.
A to jeszcze to trochę bym tematycznie, zanim wrócę do tej układanki politycznej, zwłaszcza na prawicy, bo to jest też bardzo ciekawe. Ostatnia nasza, czy przedostatnia rozmowa o Unii Europejskiej i o tym, jak się przesuwają sympatie Polaków, coraz bardziej krytyczne są te sympatie, antypatie w tym wypadku wobec Unii Europejskiej. Może po prostu prezes i PiS uznało, że to się będzie pogłębiać, że trzeba, no właśnie w kwestii miksów, w kwestii energii, także OZE jest tutaj takim namacalnym dowodem, trzeba iść trochę inaczej niż własne rządy, trzeba iść w ostrej kontrze, bo tego chcą Polacy.
Znaczy rozdzielmy kwestię stosunku do Unii Europejskiej, do tematów typu pakt migracyjny, czy pakt klimatyczny. Akurat co do tych dwóch ostatnich rzeczy, my to badaliśmy w badaniu Exit Poll w wyborach prezydenckich, tam większość Polaków było przeciwko, czyli to jakby jest właściwy kierunek. Ale już w stosunku do Unii Europejskiej, bo o tym rozmawialiśmy ostatnio, czyli że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest podzielony pół na pół, a jednak w całości społeczeństwa 75% dalej chce w Unii zostać. Więc taki ostry kurs, taki sprzeciwu, jeśli chodzi o Unię Europejską, to nie jest najlepszym pomysłem. Znaczy można sobie po prostu zrazić do siebie połowę elektoratu, więc to jest bardzo ryzykowny kierunek. W przypadku OZE, w stosunku do Polaków, większość Polaków popiera OZE. Zresztą te miliony, zresztą przykład profesora Czarnka, który deklaruje, że będzie ściągał swojego dachu tę fotowoltaikę. Znaczy to jest trochę niepoważne. Wiele milionów Polaków z tego OZE korzysta, założyło sobie tą fotowoltaikę, nie traktuje ją jako coś negatywnego. Znaczy pytanie, czy to nie zgenerowanie sobie kolejnych problemów, żeby być w mniejszości. No bo akurat w temacie OZE czy związków partnerskich tutaj prawica jest w mniejszości. Pytanie tylko, na ile to będą ważne tematy dla wyborców w dniu wyborów.
A czy jakiekolwiek nowe pola elektoratu otworzył w sobotę i w niedzielę i dzisiaj Przemysław Czarnek? Czy ta aktywność to jest coś, co no jakieś korzyści PiS-owi przyniesie? Bo jak na razie wliczamy tam, gdzie PiS się zamyka, raczej w mniejszym elektoracie.
A czy nie, no jakby korzyści przyniesie w tym gronie prawicowym, to znaczy przy tej konkurencji PiS kontra Konfederacja kontra Brown, wyrazisty Czarnek z wyrazistymi poglądami, po części pokrywające się z poglądami wyborców jednej i drugiej Konfederacji, no to jest jakby kurs na to, żeby PiS odzyskało część swoich wyborców. Rozumiem, że taka była też idea. Ona po prostu nie poszerza jakby tego pola dla całej prawicy, a raczej go zaniża. Znaczy do tej pory w ogóle w tych wszystkich badaniach naszych, które robiliśmy, Prawo i Sprawiedliwość było najbardziej bliskie centrum w stosunku do tych dwóch pozostałych Konfederacji. Prawda? Więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, które było najbardziej w centrum, przesuwa się w prawo, to cała prawica przesuwa się w prawo. I to jest w stanie zgubić 1-2 punkty procentowe w całości ogólnopolskiej. Druga rzecz, no taki mobilizator dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy nie do końca muszą być zadowoleni z rządów Tuska, no to Czarnek idealnie spełnia tą rolę. Znaczy Czarnek jest tutaj po prostu, tak jak Grzegorz Braun jest idealnym mobilizatorem, no to Czarnek jest czymś podobnym bardzo. Dlatego Tusk, który mówi 3 konfederacje, prawda, tylko my, możemy tylko ty zwyciężyć. Proszę zauważyć, jest bardzo ciekawe, Donald Tusk nie mówił o koalicji 15 października, on mówił my, Koalicja Obywatelska. Znaczy to jest jakby, to na pewno ta sobota, tak jak mówiłem, że ona była dobra dla Tuska i Kaczyńskiego, no to ona była bardzo zła dla tych wszystkich mniejszych graczy. Prawda, silniejsza polaryzacja, bardzo wyrazista, no to tego miejsca dla tych graczy pomiędzy jest bardzo mało.
Ale tak to będzie wyglądać? To jest tak, że Konfederacja jedna i druga nie mają swoich wyborców tak bardzo przy sobie, bo jednak to są partie, które budowały się na krytyce Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie 3 dni, sobota, niedziela, dzisiaj, no to jest ciągła wymiana ciosów, raczej idąca ze strony czy to Konfederacji, czy to Grzegorza Brauna w kierunku PiS-u. Tak? Politycy PiS-u raczej tam milczą, przysłał Czarnych też, no nie atakuje jakoś bardzo mocno, mówi tylko, że z Braunem nie widzi możliwości wspólnego rządu, ale poza tym nie ma tu jakichś wściekłych ataków, a raczej to politycy i Konfederacji Grzegorza Brauna uderzają w Przemysława Czarnka i w Prawo i Sprawiedliwość. Na ile jest tak, że takie uderzenia spowodują, że jednak te elektoraty zostaną. Powiedzą sobie, no nie, Czarnek to jest jednak stary PiS, ja zostanę przy moich partiach bardziej prawicowych.
No właśnie tego nie wiem i po to się robi badanie. Gdybyśmy wszystko wiedzieli, to byłoby bez sensu tracić naprawdę duże pieniądze na to, żeby to przebadać. Więc jestem ciekawy, jak się ten elektorat zachowa. To zresztą jest kolejny element, w którym Przemysław Czarnek odróżnia się od tych poprzednich kandydatów. To znaczy zazwyczaj zasadą było to, że ten kandydat nie miał udziału we władzy, która była krytykowana, prawda? Duda nie miał nic wspólnego z rządami Prawa i Sprawiedliwości 2527, Nawrocki nie miał nic wspólnego z rządami 2015-2023, Czarnek miał. I teraz te obie konfederacje, które po części właśnie, to są wyborcy, którzy byli zmęczeni PiS-em, znaczy no, mają argumenty, żeby mówić tak, Czarnek to jest ten PiS, ten stary, ta władza, która rządziła, przeciwko czemu protestowaliśmy, więc ja nie wiem, jak ten elektorat się zachowa. Na pewno jest to ciekawe z punktu widzenia też polityki, coś się dzieje. Po tej prawej stronie, zresztą o tym rozmawialiśmy ostatnio, dużo ciekawsza jest ta polityka po prawej stronie, niż po tej stronie liberalnej, bo po stronie liberalnej tam jest po prostu Pax Tusk, na zasadzie Donald Tusk dzieli, rządzi, jakby wszystko zależy od niego. Tutaj po tej prawej stronie jest prawdziwa rywalizacja tak naprawdę na noże. No i tutaj prezes Jarosław Kaczyński wyciągnął naprawdę takie mocne działo. I więc się też nie dziwię, że te konfederacje właśnie tak reagują, próbują atakować, szukają dla siebie miejsca. Zobaczymy, jak ten elektorat po prostu się zachowa.
Jaka będzie wiarygodność jednej i drugiej strony. Na koniec temat też bieżący, te ceny paliwa. To w ogóle jakoś wpłynie na politykę, bo no, wydaje się, że politycy jednej i drugiej strony, opozycja, koalicja, dużo mówią, nawet jest narracja, że wzrost cen paliw to wina PiS-u, bo to Donald Trump, a opozycja mówi Donaldzie Tusku zmniejszy chociażby podatek VAT.
Znaczy, no ceny paliw to jest taki tradycyjny element polskiej polityki. W zależności, kto jest przy władzy, a kto jest w opozycji, dokładnie te same argumenty padają, tylko z drugiej strony. I zawsze jest ta konferencja przy tej stacji paliw przy placu Unii w Warszawie, Lubelskiej. Bo ona jest najbardziej w centrum, prawda? Już tam po prostu stały element polskiej polityki. Pytanie, jak długo się te ceny utrzymają? One zawsze mają duże znaczenie. Pytanie, jak się przełożą na ceny innych rzeczy, no bo paliwo wpływa na ceny transportu i tak dalej. Bardzo ciekawe dane dwóch badań, które regularnie prowadzimy. Czyli pytamy Polaków o ogólną sytuację gospodarczą Polski i pytamy o ich sytuację, znaczy ich sytuację finansową, jak sobie wyobrażają w najbliższych 3 miesiącach. Czyli mamy pytanie generalne i pytanie takie nasze własne. I najlepsze jest to, i te dane podobnie pokazuje też CBOS, że te dane się rozjeżdżają. Znaczy te dane generalne na zasadzie jesteśmy coraz bardziej pesymistyczni co do otoczenia. Wybucha wojna, właśnie rosną ceny paliwa i tak dalej. A jednocześnie Polacy są coraz bardziej optymistyczni z punktu widzenia ich własnej sytuacji finansowej. Mamy 4% PKB, mamy bardzo niską inflację, realne płace i tak dalej. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo pokazuje niepewność świata, ale nam się generalnie nie tak źle żyje. Więc pytanie,
a teraz mamy szok i rzeczywiście nawet ja, który rzadko samochodem jeżdżę, zjechałem na stację, patrzę, a tam 7 ileś, i sobie, oho, rzeczywiście będzie drożej.
Tylko pytanie, jak długo...
ktoś codziennie siada samochód, to rzeczywiście może poczuć się zawiedziony, a PiS podchodzi i mówi, jak my byliśmy, to akcyzę obniżyliśmy, Daniel Obajtek, prawda, Orlen, czy to nie będzie skuteczne? Czy jednak nie jest tak, że to paliwo poprzez poprzednią kadencję stało się takim jeszcze ważniejszym przedmiotem sporu politycznego?
To paliwo zawsze było. Ja pamiętam nawet takie konferencje w Sejmie, jeszcze była taka salka do konferencji w Sejmie, gdzie z cysternami, prawda, takimi przenośnymi Prawo i Sprawiedliwość stawało i pokazywało, że tam tu podatek i tak dalej. To jest absolutnie stały element. Będzie mieć wpływ, jeżeli będzie długo trwać. To znaczy, bo jeżeli zatankujemy raz albo dwa i zapłacimy te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych więcej, to to aż tak bardzo nie wpływa na nasze dochody. Jeżeli ta sytuacja miałaby się utrzymać miesiąc, dwa więcej, no to już płynie. Płynie też na ceny inne. I to będzie problem duży dla rządu. Więc wydaje mi się, że to wszystko zależy, jak długo ten scenariusz potrwa. Może być podobnie jak z tą sytuacją z tym ewakuowaniem Polaków z tych krajów typu Dubaj i tak dalej. Znaczy najpierw rząd przespał tą sytuację, myśląc, że to się zaraz szybko skończy. Jak się okazało, że to się szybko nie skończy, to musiał zmienić zdanie. Może być podobnie tutaj. Znaczy na razie rząd nie reaguje, ale jak sobie się zorientuje, że ta sytuacja może potrwać nie kilka dni, nie tydzień, ale miesiąc, dwa więcej, to wydaje mi się, że tutaj podejmie takie bardzo zdecydowane kroki, bo nie może sobie pozwolić na to, żeby właśnie to poczucie Polaków, że oni mają więcej w portfelu, żeby to zniknęło. No bo to jest jedna z zalet tego rządu, że jakby na tym optymizmie liczy, że wygra kolejne wybory.
O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. No i tak, czyli mamy nowy rozdział w polskiej polityce.
Dzieje się w biznesie, jakby ja się cieszę.
Rzeczywiście, wiosna i nowy sezon. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.